po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Po Sąsiedzku wita Państwa Sławomir Sawczuk. W tym programie mówimy o naszych nowych sąsiadach, migrantach i uchodźcach. Dziś w audycji podejmiemy temat życia artystycznego cudzoziemców w Polsce. Będzie także o dwóch projektach związanych z pracą z dziećmi, z doświadczeniem migranckim i uchodźczym, Sobotnia Szkoła Języka Ukraińskiego Fundacji Polza i twórczo współdziałamy Fundacji Empatia. A rozpoczynamy od pytania, na ile możliwa jest kontynuacja twórczości artystycznej po wyjeździe z ojczystego kraju. Dziś przedstawimy historię kilku artystów z Białorusi i Ukrainy, którzy brali udział w projekcie Fundacji Okno na Wschód. Jej pokłosiem jest m.in. wystawa multimedialna Białystok Tu Mieszkam w Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku. A o projekcie i pracy z artystami mówi prezes fundacji Paweł Mickiewicz.
My jako fundacja chcieliśmy po raz pierwszy w Białymstoku przekazać głos dla migrantów cudzoziemców, bo dotychczas jak to wyglądało, albo to organizacja pozarządowa, albo włodarzy miejscy w imieniu migrantów cudzoziemców zabierali słowo i opowiadali, jak im się żyje w ich nowym miejscu w domu. A w związku z tym, że Fundacja Okno na Wschód wśród podopiecznych ma sporo artystów, więc urodził się pomysł, żeby to głosem samych cudzoziemców opowiedzieć, jakim jest w ich nowym domu, a że to akurat byli artyści, więc ten nietypowy język i narzędzia w postaci obrazów. To dla nas też bardzo ważna kwestia, bo malarze, artyści w swoich środowiskach, swoich domach, miastach, skąd przyjechali, mieli już pozycję wykreowaną przez lata. Byli rozpoznawalnymi twórcami, mieli swoich fanów, mieli przestrzenie, gdzie mogli się wystawiać. Tutaj przyjeżdżając do Polski i rzeczywistość zmieniła się, więc dla nas też chcieliśmy jakby mieć odpowiedź na to pewne wyzwanie, żeby stworzyć im przestrzeń, żeby mogli kontynuować swoją działalność artystyczną, którą mieli w swoich krajach, a z drugiej strony, żeby też nie byli anonimowi dla mieszkańców miasta Białystok.
Nazywam się Tatiana Kalacz. Jestem artystką z Białegostoku.
Kiedy pani przyjechała tutaj do Białegostoku?
2,5 roku temu z Białorusi, z Grodna. To tutaj blisko było mi. Przyjechaliśmy z mężem. Powód przyjazdu nie samy przyjemny, takie, nie wiem jak to powiedzieć. Dla Białorusinów teraz w Białorusi jest złe. I z tego powodu cząstka Białorusinów potrzebuje odjechać z rodziny i nie może tamte żyć z różnych powodów. Z niektórych powodów my też nie możemy tam żyć dzisiaj. Jestem graficzną designerką, pracowałam w firmie grodniackiej do 2019 roku, a z tego roku pracowałam tylko artystką i też uczestniczyłam w wystawach w Grodna, w Mińsku. Bliską dla mnie jest książka, szkicowanie, graficzne prace i wiedziałam, że jedna z moich graficznych prac jest na afiszy i bardzo mi miło, co ona tam jest.
Znaczy po przyjeździe tutaj mogła pani kontynuować pracę w swoim zawodzie i to życie artystyczne, bo to zawsze jak ktoś przyjeżdża, to często nie robi tego, co robił w kraju.
Tak, to trudna prawda, ale dzięki mojemu mężu mogę prowadzić artystyczne działania teraz. Też pracuję z dziećmi, prowadzę szkicowanie, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Też nabieram grupę dorosłych do szkicu i komiksu, bo bardzo lubię komiks. Książki, zajmuję się ilustracjami do dziecięcej książki i też prowadzę swój projekt Przygody Wilczka w mitycznym świecie. To bardzo zapraszam na stronki internetowe, Instagram Kaski Prawołczka, tak nazywa się, ale też maluję różne obrazy, robię pocztówki i różne. I tutaj mnie udało się też pracować jak artystkę i bardzo mi podoba się i spodziewam się, że będę prowadzić dalej swoją pracę.
A jak pani trafiła na tą akcję, na ten projekt artystyczny?
Bardzo prosto. Widziałam reklamę i jeszcze ktoś ze znajomych też powiedział mi, że Tasia, tutaj jest super inicjatywa, potrzebujemy ci jak artystką, możesz czegoś namalować, a ja wybrałam taki temat jak bojary. Bardzo mi ciekawa historyczna cząstka Białegostoku, bo w Grodnie też jest taka historyczna cząstka, jaką zniszczą i to ból Białorusinów i grodnięców też. I to takie moje marzenie, aby te historyczne cząstki mieli swoje życie. I bardzo mnie cieszy, że w Polsce prowadzę zachowywanie historii, historycznych budynków. To bardzo super, to bardzo ważne dla młodzieży i do kraju też.
Ja przyjechał w Białystok na początku pełnomasztabnej wojny w Ukrainie 22 roku.
Dmytro Halicz.
Ja popał w Białystok, mnie w hotel poselili.
Przyjechałem do Białegostoku na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie w marcu 2022 roku. Trafiłem do Białegostoku, gdzie zakwaterowano mnie w hotelu. Idzie już czwarty rok, a w ciągu tych lat zacząłem być widoczny jako artysta. Zauważam, że mam swą publiczność, robię wystawy. Współpracuję z Fundacją Okno na Wschód. Nawiązuję kontakty, wymieniam doświadczeniem z artystami. Rozwijam się, ale jednak chcę się wrócić do domu. Pochodzę z Żytomierza. To ciche, spokojne miejsce, dobrzy, życzliwi ludzie, ale tak wyszło, że agresor, Rosja, napadła na Ukrainę i teraz walczymy o swoją wolność i pokazujemy całemu światu, że jesteśmy wolną i niezależną Ukrainą. Prezentuję tu swą autorską pracę, obraz rzeźby Obietnica w pobliżu Pałacyku Ślubów. Chciałem pokazać, że Białystok także jest romantycznym miastem, które bierze ludzi w obronę, że mieszkają tu przyjaźni, dobrzy ludzie, że jest to kompaktowe i komfortowe miejsce. Chciałem pokazać, że nie tylko Ukraina inspiruje swym pięknem, ale także w Polsce i innych krajach jest wiele harmonii, piękna, dobra, ciepła. Na początku było oczywiście ciężko, gdy nie znasz języka, ludzi, ale z czasem poznajesz twórczych ludzi, organizatorów wystaw i z czasem pojawiają się odbiorcy, którzy, tak jak ja, żyją sztuką, umiłowaniem harmonii i jakoś pomaleńku zaczynam jako artysta czuć się tu w Polsce dobrze. Poznałem dzięki Fundacji Okno na Wschód białoruskich artystów, z wieloma Białorusinami znajduję zrozumienie, mamy podobne historie. W Białorusi są swoje problemy, w Ukrainie swoje i to nas łączy. Trzymamy się razem, wspieramy nawzajem twórczością, dobrymi pomysłami, wymieniamy się doświadczeniem, obserwujemy, kto jak się rozwija. I tak pomaleńku idziemy do przodu.
Wymieniamy się danymi, tam kto jak podwiga się i jakoś potychęku trzymajmy się.
Daria Silikowa, przyjechałam z Białorusi. Mieszkam tu już 3 lata. Na Białorusi taka ciężka polityczna sytuacja i ekonomiczne życie niestabilne. Ну і мож отримав тут працю. Він з тих околичностей, всіх припроводились ми до Польщі. Перед виїздом працювала в фірмі, яка робить гри комп'ютерові, як проєктантка 2D. І також як маляж, малювала образи на спродаж, коли трапила така оказія. Тут я ще не добре вім язик польський, ще не мам тилі знайомих, як в Білорусі, для того тяжко.
А для себе пані щось робить, чи континує працю в заводі?
Завжди для себе, але також працює на замовлення. На першому місці то, як прижити, щоб вистачило пінензи на життя, бо то ж як хобі залишається. Ten projekt charytatywny i mnie to dało po prostu przyjemność, żeby znowu wziąć pędzel i coś namalować i także znajomić się z fajnymi artystami z Białorusi też, nawiązać jakieś kontakty. No i po prostu lubię malować.
To były czasy pandemii.
Alena Manina.
Były zamknięte granice. Samolotem już nie było możliwości dolecieć do Warszawy. I można było tylko trafić do Białegostoku, do Polski, tylko przez trzecie państwo. I zaczęła się wojna. I byłyśmy z córką w panice. I poleciałyśmy z nią do Kazachstanu. Mieszkałyśmy 2 tygodnie w Astanie, w stolicy Kazachstanu. I później przyleciałyśmy do Warszawy. I łącznie to 12 tysięcy kilometrów, bo jeszcze wtedy ten sam trek, sama droga musiała być nie nad Rosją, nie nad Ukrainą. Jeszcze dłużej ten trek był. Moje życie artystyczne, ja zajmowałam się zupełnie innymi rzeczami. I malowałam tylko dla siebie, dla swojej przyjemności. Miałam karierę prawniczą i malowałam tylko dla siebie. Już tutaj w Polsce skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Lodzi. Sama wystawiam się, uczestniczę w zbiorowych wystawach, prowadzę warsztaty, nawet mam swoją szkołę malarską. Zupełnie inne życie. Mam teraz więcej szczęścia niż miałam kiedyś. I to brzmi trochę dziwnie, ale jestem wdzięczna do
właśnie, bo taki sytuacja. Paradoks, bo zazwyczaj ktoś, kto zajmuje się sztuką, tak przyjeżdża do obcego kraju, tak jako migrant, no to jednak często zarzuca taką działalność, a u pani się stało tak jakby
na odwrót. To prawda, tak, to prawda.
Ten projekt, jak pani na niego trafiła, co pani dał?
Byliśmy z Pawłem już znajomi. Jestem współorganizatorem tego projektu. On proponował. Ja z przyjemnością zdecydowałem się na to, na uczestnictwo. Staram się nie siedzieć na miejscu. Po prostu trzeba robić wszystko, co w moich możliwości, żeby iść do przodu, żeby nigdy nie wrócić do tego życia, które miałam na Białorusi.
W samym tym projekcie bierze udział kilkanaście osób z Białorusi. To można powiedzieć już taka artystyczna kolonia.
W Stoku dużo więcej malarzy z Białorusi, dużo więcej. I artystyczna szkoła białoruska jest bardzo mocna. Bardzo mnie przyjemnie, że malarze wybierają Białystok. Tak, mamy tutaj swoją ekipę, swoją taką diasporę. Oczywiście dużo łatwiej, tak. Łatwiej dogadać się, łatwiej zrozumieć jeden drugiego. Ale na Podlasiu w ogóle Białorusinom łatwiej dogadać się z ludźmi.
To może za ileś tam lat w podręcznikach historii sztuki białoruskiej będzie takie pojęcie jak szkoła białostocka, nie wiem, jak École de Paris, czy szkoła monachijska.
Może być, ale dlatego trzeba coś wymyślić takiego nowego, a w tych czasach wymyślić coś nowego już ciężko, bo wszystko już wymyślone. Coś będzie dobrego, oczywiście. Mamy nadzieję.
Wystawę prac 13 artystów z Białorusi i Ukrainy w Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku można oglądać do 8 maja.
Po sąsiedzku.
Do polskich szkół uczęszcza ponad 200 tysięcy dzieci z Ukrainy, wśród nich większość to wojenni uchodźcy. Mają zapewnioną edukację, ale o naukę ojczystego ukraińskiego języka, kultury i historii muszą dbać organizacje pozarządowe. Fundacja Polza rozpoczęła zajęcia języka ukraińskiego w ramach projektu Język jako klucz we współpracy ze Spilno Białystok. Zajęcia odbywają się w soboty w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, a prowadzi je Alina Tkaczyk.
Dzielimy się, co nas odbyło się na poprzednim tygodniu, dzielimy się naszymi jakimiś takimi перемогами albo słabościami.
Mnie podarowały podarunek, bo pouczyłam sami sześciorkę.
Z tym są trudności, żeby dzieci ukraińskie uczyły się języka ojczystego. Taki ciężar teraz spada na barki organizacji pozarządowych, innych takich szkółek sobotnich, czyli prywatnych, którzy po prostu mają na celu wspierać dzieci ukraińskich, osób z Ukrainy, żeby jakoś nie zgasiło się to takie ogień tej takiej świadomości, kim jesteś, skąd pochodzisz i gdzie jest twoje korzenie.
Też mamy mniejszość ukraińską w Polsce i jest nauczanie dla mniejszości, ale ono nie obejmuje dzieci z Ukrainy, obywateli Ukrainy.
Tak, na przykrość tak jest, dlatego dzieci ukraińskie nie mogą uczyć języka ukraińskiego w szkołach zwykłych, państwowych. Dlatego musimy szukać jakiegoś wyjścia, żeby dzieci miały chociaż jakieś okazje albo widziały, że nauka języka ukraińskiego czy szkoły ukraińskie to się nie kończy z wyjazdem z Ukrainy. Czyli dbamy o to, żeby chociaż w jakimś miejscu dzieci znachodziły albo słyszały język ukraiński, uczyły się tego, rozwijały te umiejętności. Natomiast bardzo mi się marzy, żeby język ukraiński jednak był, te lekcje ukraińskiego jednak były zorganizowane w szkołach polskich, ponieważ sytuacja dzieci ukraińskich, które przyjechały z Ukrainy, no nie jest zwykła, to nie jest po prostu migracja z wyboru, a to jest sytuacja trudna, gdzie już zauważam, że dzieci tracą nawet swoją tożsamość, bo już z czasami mają nawet trudność w mówieniu w języku ukraińskim, a to jest najważniejsze, bo jak żyje język, istnieje naród.
Zajęcie dla mojego syna starszego.
Tatiana Tarasowa.
Bo on kiedyś mieszkał w Ukrainie, a teraz już zapamiętał nawet mowę i historię, co tam było, bo jeszcze był mały, ale się interesuje i dlatego przeprowadzę tutaj na zajęcie. Jesteśmy Ukraińcami, musimy uczyć i zachowywać nasze dzieci tak, jak Ukraińcy i możliwe nie damy takiej edukacji jak w Ukrainie, ale coś on będzie słychał po ukraińsku, jakieś tam może bajki, jakieś tam litery, bo to w ogóle inne niż polskie. Dlatego myślę, że to będzie korzystne dla niego.
Dbamy i rozwijamy w tej szkółce, na tych zajęciach język ukraiński, świadomość, samoświadomość ukraińską. Na lekcjach też omawiamy tematy historii, kultury, tradycji, geografii. Dzisiaj będziemy kolorować i zaznaczać na mapie Ukrainy, skąd pochodzę, gdzie mieszkam, gdzie moi dziadkowie. Będziemy też omawiać legendy Ukrainy. Po prostu chcę na tych zajęciach dzieciom tak jakby troszeczkę stworzyć ten świat ukraińskiego narodu. Ogólnie moim celem jest to, żeby na koniec tego kursu dzieci wyszły z takim zrozumieniem, z taką twardą wiarą i jakimś takim budowaniem fundamentu, że ja jestem Ukraińcem, ja nie straciłem niczego, nawet jeżeli wyjechałem teraz do innego kraju, że ja wiem, kim jestem, wiem, skąd pochodzę, pamiętam nazwy moich miejscowości, potrafię napisać swoje imię, nazwisko, mogę rozmawiać w języku ukraińskim ze swoimi dziadkami, bo też to się traci. Także taki mam cel. Ogólnie to dla mnie to tak porównując, jaka to jest praca, to trzeba zrobić za tych 50 godzin, bo to kurs trwa tylko 50 godzin, to gdzieś tak mi się obraz taki pojawił się, że to tak jakby kopanie studni, ale łopatą. I wiemy, że im głębsza ta studnia, tym smaczniejsza będzie woda, no ale to jest trud, to jest ciężka praca i oczywiście mam siły, mam chęć, chciałabym to robić i wierzę, że to się uda, ale też wierzę i marzę, że to się pojawi w szkołach polskich, te zajęcia ukraińskiego, że to po prostu gdzieś to przyjdzie i dzieci będą miały możliwość na co dzień uczyć się języka ukraińskiego i pamiętać o nim.
Mówiła Alina Tkaczyk, a w Centrum Spilno-Białystok, w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbywają się także inne zajęcia skierowane do dzieci z doświadczeniem migranckim i uchodźczym. Fundacja Empatia przy wsparciu UNICEF-u po raz kolejny zorganizowała zajęcia integracyjne dla dzieci zatytułowane Twórczo współdziałamy. Wśród różnorodnych aktywności na zajęciach dzieci poznają również elementy tradycyjnej kultury. Niedawno były to wiosenne pieśni.
Śpiewajmy naszą wesnianku, jaką my zaklikajmy wesną. Mniejsza grupa. A no, dawajcie, wesno, wesno. I
wesno, wesno, wesnianoczko.
Projekt jest kontynuacją naszych działań z roku 2024.
Beata Cwalin z Fundacji Empatia.
W tamtym roku też udało nam się pozyskać środki finansowe z UNICEF-u. Troszkę te obecne nasze działania różnią się od tych z roku 2024, dlatego że pomyślałbyśmy sobie z naszymi tutaj paniami instruktorkami, że uderzymy troszkę w inną nutę, mianowicie raczej skupimy się na takim rozwoju troszkę duchowości naszych uczestników. A naszymi beneficjentami są przede wszystkim dzieci. Założyłyśmy, że od 5 do 12 roku życia dzieci polskie, ukraińskie i białoruskie, do tego, żeby właśnie mogły w naszych zajęciach przez 4 godziny w sobotę uczestniczyć.
Ten projekt ma na celu, żeby dzieci razem zintegrować.
Julia Panasiuk z Fundacji Empatia.
Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Czeczenów, różne nacjonalności, bo tutaj dużo ich jest. W tym projekcie zajmujemy się dwoma rodzajami zajęć. Jedne takie taneczno-ruchowe, śpiewające z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, a jedne takie art-terapia. Ci zajęcia więcej takie spremowane na te, żeby dzieci więcej troszkę rozsłabić, rozróżnić troszkę. Wszystkim wiadomo, że w szkole cały rok trudny, a wiosną oni tutaj mogą sobie poskakać. Troszkę dzieciństwa. Chcemy dać dla dzieci troszkę dzieciństwa. Bo tak naprawdę ten czas dzieci bardzo szybko rosną i bardzo szybko rozwijają się i stają takie mali, dorosli dzieci. I chce się ich tak troszkę zaglębić jeszcze wtedy dzieciństwo, żeby oni coś porysowali, coś sami sobie wymyślili. Jakoś między sobą więcej kolegów mieli, takich dobrych relacji, żeby byli u nich między sobą. Zintegrować Polaków z Ukraińcami, z Białorusami, bo to wiadomo, że tutaj taki kraj. I w ogóle w świecie, żeby dziecko czuło się pewnie siebie.
Oferujemy podczas tych właśnie spotkań zajęcia artystyczne, gdzie mają czas właśnie na manualne działania, na rozwiązywanie krzyżówek, na chwilę autorefleksji nad sobą, nad światem. A drugi instruktor odpowiada za działania ruchowo-muzyczne i z kolei rozwija i też pamięć, i repertuar. Wiosna jakby puka nam do okien i jeśli jest to tylko możliwe, wychodzimy na świeże powietrze. Oferujemy też zajęcia w terenie. Najbliższy to park przy BTL-u, po to, żeby właśnie korzystać z dobrodziejstwa przyrody.
Tutaj nabiera się pewniejsze siebie, bo u nas są dzieci i z orzeczeniami różnymi, różne dzieci, z różnymi kompleksami, ale my jako pedagogi widzimy ten rezultat, kiedy pracujemy z dziećmi już drugi rok w tym samym projekcie, chociaż działalność troszkę zmienił się, ale my widzimy te postępy i to dla nas jest największy taki sukces i największy prezent jako dla nauczyciela.
Mamy dosyć już stałych odbiorców naszych działań i dzieci, i też i rodzice obdarzyli nas dużym zaufaniem. Zdarza nam się słyszeć tekst: tato dzisiaj przyjedzie albo będzie dzwonił. Jakieś takie smuteczki, takie domowe, ale my też jakby staramy się też nie wnikać. Dziecko mówi nam tyle, ile potrzebuje. My staramy się na miarę naszych możliwości jakby i pocieszyć, i jakby współczuć, jeśli jest taka okazja. Natomiast takimi już poważniejszymi jakby takimi problemami, z którymi się dzieci mogą spotykać, myśmy w projekcie założyli udział terapeuty, psychologa, ale niestety ograniczone finansowo środki nie pozwoliły na uczestnictwo, a szkoda, więc działamy na miarę naszych możliwości i na miarę tych środków, które zostały nam przeznaczone.
Taki koncert robimy dla rodziców, wystawa, pokazujemy to, co zrobili rękami, ale tak jak nasze dzieci i śpiewają, i rozkazują jakieś wiersze, no to my chcieli, żeby to pokazać dla rodziców, żeby rodzice zobaczyli, co my tutaj robimy, jak my to prowadzimy, żeby oni mieli jakąś wiedzę, tak? Nasi rodzice, jaki w tym roku uczestniczyli, no to oni znają o tym, a nowe rodzice, chce się też zebrać ich, u nas jest grupa taka, w jakiej oni między sobą też kontaktują się i bardzo dobrze odzywają się o tym. Chcemy takie dzieciące, takie święto zrobić dla dzieci.
W trakcie naszych działań przewidzieliśmy dwie formy promocji tego projektu. Dwukrotnie w ciągu roku 2025 zaplanowaliśmy wystawy plastyczne. To one mają być dowodem na to, że się regularnie spotykamy, że dzieci działają. Pani Jula przygotowała tam jakiś, wiem, że repertuar wokalny, który dzieci jakby zaprezentują. I jest to taki moment, kiedy dzieci mogą się popisać, a lubią to robić. My z kolei lubimy też jakby je pochwalić i docenić. Drugi taki pokaz zaplanowaliśmy pewnie na jesień, kiedy już będzie drugi nabór dzieci po wakacjach. Bardzo możliwe, że to będą znowu ci sami nasi stali odbiorcy, co nie zmienia faktu, że odbędzie się taki pokaz. I jak zwykle lubimy też wiedzieć, jak rodzice odbierają nasze działania, więc zazwyczaj na koniec projektu przygotowujemy ankietę podczas tego koncertu ostatecznego i oni wypełniają. Z tamtego roku wyszło nam, że bardzo miło w ogóle, że jesteśmy doceniani, że bardzo lubią czuć, że oddają dzieci w dobre ręce, że się coś tam dzieje, że one nie mogą wręcz doczekać się kolejnej soboty, kiedy się z nami spotkają i kolejne jakieś tam działania przeprowadzimy.
Tak śpiewają młodzi uczestnicy projektu Twórczo Współdziałamy Fundacji Empatia, realizowanego w Centrum Spilno UNICEF w Białymstoku. Ten temat kończy dzisiejszą audycję Po Sąsiedzku. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk. Do usłyszenia.